Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 550 odcinku GNM+. I razem ze mną w studiu jest
Paweł Stachyra.
Przed mikrofonem Mateusz Widut. I tak wiem, Zdeniu, oglądałem ostatni podcast, nie klaskałeś na początku. Ja klaszczę. Też dziwnie mówię, bo mam aparat, więc jeśli komuś to będzie przeszkadzać i to będzie bardzo słychać, to dajcie znać, to za tydzień go nie będzie, ale muszę go co najmniej 22 godziny dziennie nosić, więc muszę przeznaczyć tą specjalną godzinę we wtorek, a nawet dwie, bo później audycja, żeby go nie mieć.
Jestem prawie pewien, że nikt by w ogóle nie zauważył, dopóki nie powiedziałeś. A teraz jak powiedziałeś i się tak spojrzałem na ciebie, no. Widzę te twoje zęby, które się nie ruszają, to no. Znaczy normalnie się też nie ruszają. To może złe porównanie, ale...
Odbijają się, bo jest takie coś.
Dokładnie. To teraz faktycznie coś tam słyszę, ale może to tylko moja wyobraźnia. Dobra, niemniej...
Pamiętajcie, żeby ocenić nasz podcast, subskrybować, tak. Obserwować, oczywiście. Dać lajka, odpowiedzieć na komentarz pod odcinkiem. No i standardowo w takim razie przechodzimy do pytania, w co ostatnio grałeś. Graliśmy w sumie, abstrahując od tego, co grałeś w domu, to też graliśmy w gry wspólnie na Digital Dragons. Dwie, a nawet trzy chyba. Aha. Może bardziej dwie. Jedna gra w stylu tego gotowania, jak to się nazywa?
W stylu Overcooked, tak. Overcooked. To była gra, tylko że widzisz, trzeba było sobie teraz przygotować nazwy tych gier.
A wiesz co, ja mam zdjęcia właśnie po to. Zresztą super. Mówiłem na ostatniej audycji, tak. Bo więc już zanim chodzić. Ja przypomnę sobie, to możesz powiedzieć...
O czym to było?
Speed Crew się nazywała gra.
Speed Crew, dobra. Speed
Crew to była... Od ukraińskiego studia.
Tak, i to była bardzo przyjemny klon Overcooked, który polega mniej więcej na tym, że współpracujemy w takim jakby pit stopie, trochę taki mamy warsztat, tak, samochodowy, przyjeżdżają samochody,
ale taki
i je naprawiamy.
Lotny warsztat.
Bardzo, no właśnie taki jak pit stop taki troszeczkę, tak? Przy czym to się zaczyna od takich prostych rzeczy pokroju, no tutaj wymienimy oponę, tutaj podkręcimy śrubeczkę, tutaj silnik
wymienimy,
tak?
Nie czy, no, czy na przykład...
Jakieś takie uproszczone to jest wszystko oczywiście,
bug,
ale tak,
i tak dalej.
Wypełnimy bug, rzeczywiście, ale z czasem jakby te zadania, które przed nami stoją, są coraz trudniejsze, bo pojawiają się takie rzeczy jak jakieś elementy środowiskowe. W każdej mapie są elementy środowiskowe, ale są coraz takie bardziej agresywne, na przykład, że w danej mapie nie mamy narzędzi przy sobie, tylko musimy wszystkie je brać z takiego pasa produkcyjnego, takiej linii produkcyjnej, tak? I do tej linii produkcyjnej prowadzi nas most, który ciągle się rusza i musimy sobie przez niego przejść i zabrać te potrzebne nam narzędzie, zanim cokolwiek możemy naprawić. W innych mapach mamy, nie wiem, samochody ruszające się ulicą po środku, które mogą nas przejechać. Jednocześnie mamy NPC-ów wrogich, którzy przychodzą zniszczyć nam samochody, nad którymi pracujemy. Dlatego to tam gdzieś ta rozgrywka rzeczywiście nabiera takiej pikanterii, można by powiedzieć. Zresztą koop ten jest dosyć taki elastyczny, bo fajnie się w niego grało i we dwie osoby, i w trzy, bo graliśmy jeszcze z deweloperem właśnie w trójkę. I z tego, co wiem, to tam do czterech graczy maksymalnie.
I chyba jakoś teraz albo w przyszłym miesiącu wychodzi na Switcha, później wyjdzie na PC-ty i na konsolę. I chyba też zdobyła Best Game to Play na ostatnim GDC. Miała przynajmniej taką naklejeczkę na tym stoisku.
Ja sporo z tych gier, które były w ogóle powystawiane na Digital Dragons, bo w tym roku na Digital Dragons, nienawidzę tej nazwy w ogóle.
Tak cieszę się. Grałeś w Boost Your Chicken.
Tak. DD 2-3, tak będziemy o tym teraz mówić. Tam w tym roku było kilka jakby oddzielnych dział. No, tam może zawsze tak jest, ale faktycznie bardzo dużo tych indie gierek się pojawiło. I na pewno we wszystko nie zagraliśmy, ale ja byłem taki trochę zdziwiony, a może tak po prostu jest w branży w zasadzie, że było tam sporo gier, które reklamowały się, czy tych stoisk, tak, które reklamowały się tym, jakich to nagród nie pozdobywały te gry, nie? Że tutaj jakieś laury z tego a tamtego pokazu, nie, a potem zaglądasz sobie na Steama na przykład i tam dyskusje zero, jakiekolwiek posty, tam może ze dwa lajki gdzieś na Twitterze czy na Facebooku, jakby ciekawe to jest, że taka gra potrafi być sukcesem na dwóch, trzech różnych pokazach, targach i tak dalej i totalnie nikt o niej nie mówi, bo jakiś tam sukces musiała odnieść, skoro te
złote laury zgarnęła. Nie, było ogólnie sporo gier, które już po prostu wyszło. Nie wydaje mi się, że to jest dobre miejsce na pokazywanie gier, które wyszły, nie?
A co tam wyszło takiego?
Była nawet taka jedna polska gra, bo zima, opowiadanie.
Tak, ale czy ty nie mówisz o Early Accessach? W sensie, no Early Access to jeszcze nie można mówić, że coś wyszło. W sensie wyszło, ale jeszcze gdzieś tam tacy planują, bo trzeba pamiętać, że ci ludzie, którzy pokazują na takich, czy studia, które pokazują gry w takich miejscach, no często szukają oczu, ale nie tylko ze strony graczy, ale też ze strony na przykład powiedzmy jakichś potencjalnych partnerów biznesowych.
No przede wszystkim na tej
tak, mogliby
imprezie.
Pomóc im czy w wydaniu tej gry, czy w jakimś tam przygotowaniu się do premiery. Tak czy inaczej,
graliśmy jeszcze
trochę
w,
tego było.
W Bytebond.
Bytebond, tak. Taka...
Wyglądało w ogóle jak skończona gra.
Tak, i z tego co rozumiem, to już jest tak, ta produkcja już trochę trwa. Bytebond to gra stworzona przez polskie studio, ona się nazywa DVD Unicorns. To jest grupa studentów w ogóle z Łodzi, którzy sobie troszkę na boku w ramach tam, studiów po prostu tworzyli giereczki, z tego co zrozumiałem.
Siedem osób.
Tak, siedmiosobowy zespół tworzą sobie gry i tym razem postanowili, że ich nowe dzieło będzie już takim wydane w taki komercyjny sposób, tak? I faktycznie ta gra jest już jak ukończona, przynajmniej jeżeli chodzi o to, co pograliśmy, tak? I warstwę, powiedzmy, wizualną. To jest ogólnie gierka o takich dwóch robocikach, które przypominają bardzo BB-8, czy jak się nazywa ten? Tak, BB-8.
Tak, ze Star Warsów.
Dobrze, że mi tutaj znalazłeś.
BB-8.
Tak. BB-8.
Wręcz identyczne.
Dosłownie identyczne mają. To jest, czyli piłka z taką głową ruszającą się niezależnie od tej piłeczki. No i właśnie jest to taki asymetryczny koop, gdzie jeden z graczy ma umiejętność pochłaniania energii, którą znajdzie gdzieś dookoła. I gracze mogą się tą energią wymieniać, czyli jeden z graczy może ją pochłaniać, drugi może ją uwalniać. I cała sztuka polega na tym, żeby tam gdzieś to jakoś odpowiednio skoordynować. Co jakby, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to wszystko się dzieje wewnątrz komputera i cała kampania ma właśnie w ten sposób przebiegać, że nasze te dwa robociki trafiają do zainfekowanego komputera i po kolei przeskakują sobie tutaj płyta główna, RAM, gdzieś tam karta graficzna i to wszystko
mają być
oddzielne
też
etapy.
Różne biomy, nie? Że tak, jakby zupełnie inaczej zaprojektowane. Na razie w to, co graliśmy, to chyba był pendrive USB, coś takiego.
Bardzo możliwe.
Albo po prostu RAM jakiś, coś w tym
stylu. Generalnie jakby to ma, ta rozgrywka ma to do siebie, że o ile tak na pierwszy rzut oka jakby te umiejętności są dosyć proste, to znaczy wiadomo, jeden wchłania, drugi wypuszcza i mogą tam między sobą tą energię przekazywać, to gdzieś to się rozwija na kolejne, powiedzmy, unikalne interakcje, no bo powiedzmy ten gracz, który tą energię oddaje, może ogłuszyć przeciwnika, który nas atakuje, tak? A z kolei drugi gracz wtedy może go dobić.
Tak.
Więc to dalej, to jest taki koopik bardzo ciekawy. Jestem ciekaw też, jak dalej to wygląda, jeżeli chodzi o te właśnie unikalne interakcje czy umiejętności. No, miejmy nadzieję, że jest to jeszcze bardziej rozbudowane, natomiast no, ciekawie wyglądający projekcik.
Możecie sobie zwishlistować to na Steamie. I tylko kartę Steam mają. Nawet nie widziałem, żeby gdzieś jeszcze mieli jakiś kanał. Przynajmniej nie udało mi się go znaleźć, ale gra bardzo miodna i super się naprawdę grało, więc warto było powiedzieć przynajmniej o tych dwóch tytułach.
No jeszcze tam parę tych tytułów ograłem, no to na przykład tak powiem szybko Wandering Village. To jest w ogóle bardzo ponoć już popularna gra w miarę, w sensie mają, są w Early Accessie i całkiem nieźle im ten Early Access idzie. Bardzo sympatyczni deweloperzy i to jest ogólnie taki city builder, gdzie nasze miasto budujemy na plecach takiego dużego dinozaura, czy zwierzęcia generalnie, które sobie podróżuje przez świat. Także my razem z tym zwierzakiem sobie podróżujemy, rozbudowujemy nasze miasto, naszą wioseczkę, tak? Rozwijając coraz to nowe technologie, coraz to nowe jakieś tam budynki, które nam umożliwiają zbieranie kolejnych zasobów. No i ostatecznie, kiedy te zasoby się na plecach tego zwierzęcia skończą, no to staramy się je pozyskiwać na przykład gdzieś tam z zewnątrz też. I to ma to do siebie, że no mamy jakiś tam cykl życiowy tego zwierzęcia, na którym jesteśmy, a więc on na przykład chodzi spać, no to wtedy wioska razem z nim się zatrzymuje. On przez ten świat wędruje i w tym świecie na przykład może być jakiś bardziej toksyczne otoczenie, tak? I w tym otoczeniu musimy sobie wtedy radzić tak jakby trochę jak pogoda to działa, tak? W innych grach. Jeżeli chodzi o te zmieniające się warunki. Dodatkowo tam jest bardzo dużo opcji, które możemy sobie tam ustawić, jeżeli chodzi o poziom trudności, więc to na pewno jest taki CD Builder typu z tych, które gdzieś tam się nie nudzą za szybko.
No nie i jest to mała gra, to ona ma ponad 3000 w ogóle recenzji na Steamie.
Ja mówię, że to nie jest mała gra, że to już jakiś czas sobie tam są i radzą. Od zeszłego roku, z tego co widzę, od 14 września.
A mieli taki mały monitor.
Tak, ale mieli kilka stanowisk. I mieli takie fajne figureczki właśnie ze swojej, takie jakby trochę jakby dioramkę sobie robili. No grafika jest bardzo sympatyczna moim zdaniem, bo to jest 3D ogólnie, jeżeli chodzi o środowisko, ale po przybliżeniu to są takie, jeżeli chodzi o budynki czy postaci, to są sprite 2D i one są też, nie ma tam pikselozy, co ja bardzo cenię, że one są takie ostre i przyjemne do oglądania. No szczerze, jakbym miał wskazać jedną taką rzecz, która, jako że ta gra już wyszła, to nie będę, to mogę wskazywać pewne braki, to nie jest jakiś prototyp i na pewno interfejs jest bardzo taki dziwnie złożony. Szczególnie jeżeli chodzi o taki pasek na dole, który nam pozwala na budowanie i na używanie różnych funkcji, takich typowo właśnie do zarządzania. I no, sami deweloperzy mówią, że na pewno będą myśleli o tym, żeby troszkę ten
ja mam dla
interfejs
nich radę. Zmodyfikować. Age of Empires odpalał na Xboxie i zobaczą, co zrobić, żeby bardzo mało tych rzeczy mieć, po pierwsze UX-owo na ekranie, a po drugie też jak mało można, w sensie jak mało potrzeba konkretnych przycisków, żeby zrobić dużo rzeczy.
No może, słuchaj, jakby chcieli to na konsolę wydać, to może wtedy by się zastanawiali. Tu nie chodzi o to, żeby było
mało
rzeczy.
Ale tu chodzi o inspirację, nie?
Tu nie chodzi o to, żeby było mało, chociaż tak, masz rację, jest za dużo. Natomiast też chodzi o to, jak on funkcjonuje, bo tam w ogóle masz koło siebie na przykład na pasku na dole kilka, tutaj tego paska nie widzisz na razie, jakbyś trochę poprzewijał, na którym skinie on się pojawi. W każdym razie jest na dole taki pasek i powiedzmy, że w nim masz pod rząd 4 kafelki czy 5, tak? Mm-hmm. No więcej ich tam jest, ale powiedzmy, że masz kilka tych kafelków i w zależności od tego, na który kafelek wciskasz, to zupełnie inne rzeczy się mogą stać, bo kilka z tych kafelków zmienia to, co widzisz na jakby panelu poniżej, tak? A zupełnie randomowo jakiś inny kafelek może ci powiększyć to UI, albo zmniejszyć, albo wysunąć jakiś nowy element, albo pokazać coś, jakby chodzi o to, że po prostu przyciski, które są koło siebie, mają zupełnie różne funkcje, ale tak nieintuicyjnie, tak? Ciężko to wytłumaczyć, trzeba pewnie ogarnąć sobie jakieś demko. Rozumiem. Jest demko tej gry.
A jak się patrzy?
A, nie widzę żadnego demka, ale no jak będziecie mieli okazję, to ja
myślę,
że...
Są już jakieś zestawy.
Mogę, no tak, no bo to już jakiś czas tam jest. No ja mogę z całą pewnością polecić, bo to jest bardzo przyjemna rozgrywka. Ciężko było mnie odciągnąć od stoiska.
No i jest
stoiska.
Zweryfikowane stanowiska na Steam Decku, więc proszę pana, jak masz, to możesz pograć. W ogóle tutaj zapowiedź. Napisałem do Asusa.
No.
I dostaniemy Asus ROG Ally.
Czyli
nie
tego
teraz,
Steam Decka
Asusowego. On nie jest jeszcze w sprzedaży, dopiero chyba za miesiąc, pod koniec. My oczywiście dostaniemy, no jest już spora kolejka, a jest ograniczona ilość tych testowych egzemplarzy, ale wydaje mi się, że na przełomie czerwca i lipca dostaniemy do testów, tak więc będziemy mogli się pobawić i zobaczyć, co tam Asus przygotował. Ja powiem, w co grałem, bo już skończyłem i chyba recenzja była na audycji, czyli Horizon Call of the Mountain. Jeszcze sprawdzę.
O Jezu, to nie jest jeszcze ten pierwszy dodatek?
Nie, to jest wersja VR Horizona.
Okej, dobra, bo ja myślałem przez chwilę, że to jest po nazwie, że to jest, wiesz...
Nie.
Bo to jest ten Forbidden West, tak się nazywało?
Nie, Forbidden West to w sensie gra, tak.
Gra Forbidden West. A jak się nazywał dodatek ten? Burning Shores. Dobra, tak. Burning Shores. Okej, okay. Czyli to jest coś zupełnie innego?
Tak, to jest spin-off.
Okay.
My wścielamy się w postaci Rajsa. O tym zresztą mówiłem, tak? Czyli jakiegoś gościa z tego Kadżar Cieni. Nieważne. Ta fabuła jest na tyle miałka, że w sumie trochę, mimo to, że byłem w ciele gościa i otaczali mnie ludzie i gadali mi o bardzo ważnych sprawach, to finalnie ta fabuła sprowadza się do tego, że jest ten jeden klan i on jest zagrożony, bo jest dużo tych robotów, które nachodzą ich wioskę. My byliśmy więźniem, ale jesteśmy potrzebni, żeby złapać kogoś tam, kto te wszystkie roboty nasyła na to obozowisko, i tak naprawdę naszym celem jest tam gdzieś wspiąć się i pokonać kogoś tam. Ale cała gra głównie polega na tym, że to jest symulator wspinaczki, nie? Mhm. I tej wspinaczki jest naprawdę dużo, dużo. Zresztą struktura rozgrywki wygląda tak. Wspinanie. Eksploracja. Crafting.
Czyli taka walka. Czyli taka Zelda.
Walka. To nie, aż tak to nie. Walka wymagająca, trochę bossowa. I znowu dużo wspinania, nie? Ta walka szczególnie, ona jest zrobiona w takim systemie, że my jesteśmy na praktycznie takiej arenie za każdym razem i się poruszamy dookoła przeciwnika, ale jest to w miarę naturalnie zrobione, bo my też jakby będąc tutaj, poruszając rękoma i tak dalej, no to musimy też szybko się poruszać, więc tak jakby mamy przycisk X i machając ręką możemy robić takie uskoki w prawo lub w lewo, ale ostatniego bossa przechodziłem 3 lub 4 razy i nie wiem, czy na siłowni się tak nie zmęczyłem w życiu. Po prostu po przejściu tej gry ściągnąłem ten headset i lało się ze mnie. Tu miałem cały ten VR odciśnięty na twarzy. Po prostu pod koszulką mokro, wszędzie mokro, koszulka mokra i byłem wycieńczony. Plecy mnie bolały, nogi mnie bolały. I faktycznie, żeby pograć, bo grałem po pierwsze na najbardziej pro ustawieniach, bo tam można sobie tam ustawić, czy na przykład twoje gałki oczne mają wpływać na rozgrywkę, czyli śledzenie gałek ocznych i tam, gdzie się patrzysz, to się różne rzeczy robią. Czy ty stoisz, a nie siedzisz, to też jest inaczej, bo wtedy jak stoisz, też możesz fizycznie kucnąć i zrobić unik i się ruszając też, a także używasz rąk tak, jakbyś uprawiał Nordic Walking do chodzenia, nie? Więc to nie jest tak jak w innych grach, chociaż też to możesz ustawić, że wskazujesz, że chcesz się teleportować tam, a jest to zrobione tak realistycznie, że faktycznie jesteś w tym świecie i sobie idziesz, ale przez to też machanie tych rąk sprawia, że trochę oszukujemy ten nasz błędnik i bez problemu chyba każdy w stanie jest pograć z 2,5 godziny przy jednej sesji. Sama gra przy takim speedowaniu raczej 8 godzin, ale wydaje mi się, że mi to zajęło coś pod 10 godzin, bo starałem się zebrać wszystkie znajdźki, zajrzeć w każdy kąt, bo ta gra jest naprawdę takim benchmarkiem tego VR-a PlayStation, gdzie faktycznie możesz wziąć każdy kubek, rzucić go, uderzyć o stół, on się rozbije. To są też kontrolery takie sens, więc czujesz po prostu, jak rozwaliłeś ten kubek, że to miało jakiś opór, to uderzenie. Ale też są na przykład tamburyny. Możesz sobie wziąć tamburyn i pograć w grze na tamburynie.
Fascynujące. Możesz... Granie VR wreszcie przejdzie do mainstreamu?
To są takie smaczki,
tamburyny?
Nie? Ale ciekawe jest, że na przykład masz też w headsetie mikrofon, więc możesz znaleźć taki flet i dosłownie dmuchaj, w sensie faktycznie dmuchając lub też gwizdząc zaczynasz grać na wirtualnym flecie. Jest to po prostu ciekawe, że tak dużo rzeczy jest tutaj na tyle interaktywnych, praktycznie każdą rzecz możesz podnieść, otworzyć jakiś, nie wiem, jakąś skrzynię, wyciągnąć z niej sobie jakieś rzeczy. To nie jest tak jak na przykład grałem też w Residenta, gdzie praktycznie tylko jedna rzecz, na przykład wchodzisz do domu i jedna rzecz jest interaktywna, taką, że możesz sobie podnieść i obejrzeć, nie? Tutaj każda rzecz, która jest w danej lokacji, jest interaktywna. Oczywiście to jest wszystko korytarzowe i tak dalej, ale też nie wyobrażam sobie mega otwartego świata w grze VR-owej, no bo naprawdę byś się zmęczył fizycznie, nie?
Nie mówię, że jakoś
szybko się męczę fizycznie, ale to jest takie dobre wypośrodkowanie, bo to też nie jest tak, że jest totalnie jakby taka ścieżka liniowa, ale też możesz sobie, czasem masz odnogi, gdzie pójdziesz i znajdziesz sobie właśnie jakieś elementy dodatkowe do pancerza, jakieś upgrade'y do twoich strzał, bo musisz co jakiś czas sobie jakby craftować strzały, czyli tam jakiś ładunek wybuchowy wszczepić, lotkę i tak dalej, i tak dalej. Więc całkiem dobrze się bawiłem przy tej grze i myślę, że no, cena na audycji była też wysoka. Masz jakieś pytania?
Nie, totalnie. Jakby jedyne pytanie jest takie, czy Sony pójdzie za ciosem i faktycznie będzie te gry takiej wyższej jakości robiło przez jakiś czas na tego PSVR 2.
No ja mam nadzieję, bo jakby to...
Bo to jest, rozumiem, taki rodzaj gry, który faktycznie mógłby ludzi zachęcić do tego, żeby tego...
Znaczy, jak masz VR-a, to musisz to zagrać.
Nie, no, ale dobra, ale ja nie o tym. Ja mówię o ludziach, którzy nie mają VR-a i myślą o tym, że właśnie... Tak, jakby, tylko że wiesz, no to jedna gra to jedna gra. Tak jak Alex, jakby wyszło jeszcze Half-Life, nie? I gdyby tak jeszcze Sony walnęło takie dwie, trzy gry jeszcze, to już byłaby jakiś tam argument. To już byłby jakiś tam argument, bo to, żeby to się nie skończyło, jak wiesz, jak poprzednia fala VR-ów, czyli tam może coś tam się wychyliło, coś tam ten, ale generalnie to indyczki.
Nie, no tak jak mówiłem.
I to takie niezbyt udane często.
Przez ostatnie dwa tygodnie, no brakuje tych gier po prostu, nie? Wchodzisz nawet do tego sklepu online i to jest tak, że masz listę dużą, ale patrzysz i połowa z nich to są rzeczy, które jest tylko jest announce.
Ile jeszcze mamy tego PSVR?
Nie wiem, mieliśmy go oddawać, ale nie zgłaszam się, bo chciałbym jeszcze sobie trochę pograć, więc póki się PlayStation nie zgłosi, to chętnie będziemy go wykorzystywać. A
super,
co, chciałbyś?
No chyba tak. No to żeby zapraszam. Przekonać się, jak poszło. Bo ja miałem w ogóle PSVR 1 swoją drogą przy PS4. I tak jestem ciekaw po prostu, jak to poszło do przodu, czy oni to teraz faktycznie poważnie traktują, bo powiem ci, że jak się założyło, jak się pograło chwilę właśnie w cokolwiek na tym PSVR-ze pierwszym, to było widać, że to mało kto to traktował poważnie, nie? Jakby...
Dużo tam było takich gierek takich haha, nie? Takich, w sensie takich, nawet jak były poważne, takich, że... to one były, nie, tak. Te tekstury nawet w tych grach to były takie jednolite, takie...
Że już, wiesz co, szczerze, walić jakość wizualną, bo to nikt tego nie oczekuje od VR-owych gier póki co. Natomiast tam w ogóle też często pomysłu nie było takiego ponad jakiś gimmick taki podstawowy. Grałem w taką w ogóle grę, gdzie było się czymś w rodzaju tam właśnie jakiegoś Supermana i tam też no, latało się i gimmick był taki, że można było tak jakby zniszczyć wszystko dookoła, troszeczkę jak miasto, wiesz, że przelatujesz przez budynek, on się zawala, takie quasi realistyczne zniszczenia, nie realistyczne, ale wiesz o co chodzi. I, ale tak gameplayowo to bardzo mało oferowała poza tym, wiesz, poza tą pierwszą falą tego poczucia, ha, patrz, lecę i wybucha. Wow.
Nie, no to tutaj jakby przykład tej Horizona, no to jak najbardziej, no bo tutaj dosłownie co godzinę, no co może co dwie, dostajesz jakiś nowy element w ogóle rozgrywki. Oczywiście ona skupia się na wspinaniu, ale masz na przykład takie urządzenie, które wbijasz w jakieś drewno i rzucasz taką linkę na drugi koniec i możesz sobie zrobić, po prostu zjechać z jednego końca na drugi jakiejś przepaści. Czy też później budujesz sobie takie urządzenie, którym po prostu rzucasz i ci się lina po prostu spuszcza na dół. Masz czekany, nie? I możesz nagle wchodzić po różnych takich skałach i tak dalej. Tak więc tak. I bardzo fajnie jest to zrobione, że czujesz te wszystkie rzeczy. Szczególnie, no głównie tutaj jeśli chodzi o walkę, no to strzelasz łukiem, nie? Ale czujesz napinanie cięciwy i jak puszczasz tą strzałę, to też czujesz wibracje i to wszystko, że faktycznie tak jakbyś trzymał jakiś
Bóg, okej.
W swoich rękach, więc jest to super zrobione i chciałbym więcej tego typu gier.
Czy to jest jakiś żartowniś ogólnie u nas w radiu, który Czemu? Zawsze decyduje się, żeby podsunąć te najbardziej skrzyczące krzesła pod stół?
Nie
bo
wiem.
To się dzieje w tamtej sali drugiej, gdzie nagrywamy zawsze GNM. Jak się przychodzi pierwszy raz, to zwykle siedzenie takie drugie, to wiesz, obok prowadzącego głównego jest skrzypiące i trzeba wymieniać. I to samo się dzieje tutaj, do jasnej ciasnej.
Okaże się, że to będzie bardziej skrzypiało.
Nie, to w ogóle, nie? Widzisz? Ale smooth.
Wyżej siedzisz. Dobra, może nie przedłużajmy, bo już chyba 26 minut na liczniku i przejdziemy do pierwszego tematu dzisiejszego odcinka.
Ile ci zapłaciło Sony swoją drogą za ten krótki ten, tak tylko
nic. Jak nasi słuchacze wiedzą, nie jestem super fanem. W ogóle nie jestem super fanem jakimś.
Mów to głośniej, żeby nam już nic nie wysyłali.
Nie, żartuję.
Tak.
Nic nie zapłaciło, ale chętnie pogram dalej na PlayStation VR. Tak więc nie odbierajcie mi, proszę. No to pierwszy... Total War Faraon, oficjalnie. Tak. To jest temat dla ciebie, więc żebyś mógł się wypowiedzieć. Ja powiem, co mnie śmieszy. Gra będzie trochę po polsku, a trochę nie. Bo będą napisy, będzie lektor, ale cała reszta dubbingu będzie po angielsku.
No i co?
Śmieszne.
Znaczy, no to jakby...
Tak jakby nie można do końca było zrobić.
Dobra, to ja ci już mówię, dlaczego pewnie tak jest, ale w ogóle zrobimy sobie chyba za tydzień, jak będzie Mateusz stanowić, to zrobimy sobie temat o tym tłumaczeniu Zeldy.
A, dobra, no. Jest grubo.
Nawet szczerze bym zadał już pytanie dzisiaj, pod koniec odcinka, bo też...
A, może
tak,
możemy.
Na temat tłumaczeń i za tydzień sobie o tym pogadamy jako temat na plusie, ale póki co... Total War Faraon to jest nowa gra od studia Creative Assembly, konkretnie Creative Assembly z Sofia, z Bułgarii. I to w ogóle wyciekło jakiś czas temu, bo oni przypadkowo jak update'owali sobie stronę, to dodali na liście, tak jakby wiesz, jak na ich stronie wchodzisz i masz różne tytuły, to dodali właśnie Faraon gdzieś tam między różnymi gierkami. Tak, i się tak ludzie domyślali, że na pewno zaraz ogłoszone będzie, bo oni we wtorki zawsze robią announcementy różnego rodzaju. Tuesday, Newsday. I faktycznie ogłosili. Póki co mamy tylko taki zwiastun
CGI,
natomiast jest, jak sobie tutaj wyszukasz mi na boku, w oddzielnej zakładce, to jest FAQ na stronie Total War, samej gry. No i generalnie wygląda na to, że jest to tytuł, znaczy, może najpierw fakty, tak? No, będzie to tytuł, w którym będziemy grać w tym Egipcie tuż przed, albo w trakcie, tak? Upadku, czy tej zapaści w epoce brązu, czyli generalnie najciekawszy moment w całej epoce brązu, jakby nie było, jeżeli chodzi o powiedzmy tło dla takiego właśnie Total War'a, gdzie to się musi skupiać na wojnie. No będzie to epoka brązu, więc jeszcze mamy te dynastie egipskie wielkie. Będziemy mieli do wyboru czterech przywódców takich egipskich, którzy będą walczyli o to, kto zostanie faraonem. No ale poza tym będziemy mieli jeszcze dwie inne kultury, przynajmniej na razie ogłoszone, więc Hetyci i Kananici. Oni też będą mieli po dwóch jakby liderów, więc generalnie mamy na ten moment ogłoszonych
trzy frakcje.
Tak, mamy ogłoszone trzy frakcje i znaczy frakcji 8, nie? Ale to tak naprawdę jest
trzy kultury,
tak? Czyli między powiedzmy w ramach jednej kultury dowódcy będą mieli bardzo podobne wojska. Nie ma co się tutaj czarować. I właśnie 8 liderów. Sami liderzy, na co zwiastun wskazuje, raczej będą pojedynczymi jednostkami, co może kierować nas w stronę tego, że to nie będzie taki, to ma być historyczny tytuł. Oni o tym mówią od początku, historyczny, w notkach prasowych wysyłają informacje, że to jest major historical title, czyli duży historyczny tytuł, nie saga, o sadze zaraz powiemy. Natomiast no tak się zapowiada, że właśnie będą pojedynczy dowódcy, którzy walczą w środku bitwy, więc nie wiesz, bez oddziału swojego. Także takie trochę tam tej fantastyki chyba zostanie, bo to jest w ogóle to studio, które robiło Troję. No i ta Troja też epoka brązu przecież, tylko w Grecji. No wiemy, jak ona wyszła, tak popularna strasznie nie była. Była zdawana za darmo w dniu premiery na Epic Games Store, bo z tego, co można łatwo wywnioskować, Creative Assembly chyba wolało w ten sposób jakby, znaczy uznało, że to jest lepsza opcja niż próbować lecieć z tym na kilku platformach i sprzedawać to, bo no fani nie byli, mówiąc krótko, zachwyceni jakby tym, co prezentowała ta gra. Z takich szczegółów, o których oni mówią, to w ogóle brakuje bardzo szczegółów o samej grze. Są bardziej o cenie na przykład. I tam wyżej była
no, 60 dolarów, 279 zł.
To jest normalna, pełna cena za Total tak. War'a. Innymi słowy, oni chcą wmówić nam, że gra, w której będą trzy frakcje de facto, nie? Po 8 liderów, która się rozgrywa w epoce brązu, która jest no, nudna, no, co tam się nic nie dzieje technologicznie. My będziemy mieli tak małą różnorodność tych jednostek dostępnych nam, że to jest po prostu, to tak jak w Troi, tam też była bardzo mała ta różnorodność.
Steam i Epic Users będą mieli crossplay.
Super.
Two players.
To jest w ogóle nie nikogo
head to head mode.
To absolutnie nikogo nie interesuje właśnie w
ale
rzecz.
Proszę pana, na Macu będzie.
Super. Niech sobie będzie, znaczy to dobrze, że będzie na Macu, natomiast
może zagram.
To jest, w ogóle to ma fizyczne wydanie, co mnie
będzie miało
szokuje.
W przyszłości.
A, w przyszłości, no to dobra, to nie będzie. Pewnie, bo to, słuchaj, jakby...
Te wszystkie rzeczy tutaj są,
bo
ja to
oni specjalnie zrobili, coś takiego, co się nazywało Total War Saga. I Saga to miałoby być tytuły, które są mniejsze, które są często wycinane, jeżeli chodzi o ich mechaniki z tych większych tytułów. I to są takie, one się skupiają na jakimś konkretnym momencie historycznym, czy na jakimś mniejszym teatrze, więc mieliśmy tą Grecję na przykład, no tak. Mieliśmy pierwszą sagę, czyli Brytanię, znaczy pierwsza niby to jest Napoleon, ale on retroaktywnie nazwali to sagą, tak? Natomiast no, Thrones of Britannia to był tytuł, który jakby mechanicznie bardzo przypominał Attilę, ale no, skupiał się konkretnie na Wyspach Brytyjskich i już troszeczkę późniejszym momencie historii. No i to jest jakby to koncept spoko. To są tańsze gry, ale też takie właśnie bardziej o czymś konkretnym. A tymczasem oni teraz próbują wydawać coś, co 100% będzie taką grą, bo patrz, ile tu jest tego dostępne. To wiesz, jakby to, że w jakby 8 liderów, 3 frakcje, to byłby na przykład standard w jakimś Warhammerze, tak? Ale tam w Warhammerze, jak masz rasy, to one są zupełnie inne od siebie, wiesz, masz jedną rasę orków, jedną rasę tam powiedzmy ludzi, tutaj elfy i to tutaj jakieś szkielety i to wszystko są inne szkielety, no, ale które wiesz, które...
Nie wiemy, jak to będzie.
Jakby
no bo...
te jednostki mają zupełnie inne animacje, zupełnie inne...
No inaczej wyglądają.
Inny balans, inaczej wyglądają, a tutaj masz po prostu...
Ale może tutaj też będą miały tak. Inny balans i będą miały inne bronie, czy coś w tym stylu.
Są pewne granice, do których oni mogą się posunąć potencjalnie, żeby robić takie rzeczy. I już mieliśmy Troję, która według ich zapowiedzi była bardziej tytułem fantasy. Bo skupiała się, wiesz, na tych mitologicznych jednak postaciach. I tam mieliśmy tak małą różnorodność tych jednostek, że no ja nie wiem, jak to będzie wyglądało tutaj. Pewnie nie zaciekawie.
Powiem ci, jeśli złożysz pre-order, to będziesz mógł zagrać w weekendzie early accessowym.
Kurde, a ja jestem jeszcze pewien jednej rzeczy, bo tego nie ogłosili, ale jestem pewien, że chociaż tam było coś o DLC na tej stronie, tym FAQ.
Tutaj, no. Nie, że tam
to są jakieś kosmetyczne paczki, tak, ale to za preordery. Natomiast ja jestem prawie pewien, że no bo biorąc pod uwagę, jaki to jest etap historii i tak dalej, to że oni pominęli
nie, no,
tak jakby...
Są DLC do tej, wiesz...
Ja widzę DLC, to jest nieistotne teraz. Bardziej, chodzi mi o to...
Faction Pack 1, 2, 3, Campaign Pack,
i
Digital Soundtrack.
Jest coś takiego jak Ludy Morza, tak? Sea Peoples, to jest taki... Nie wiem, jak tam dokładnie, jaki teraz jest konsensus naukowy co do tego, kto to był konkretnie, ale no to banda, wiesz, łupieżców, piratów, takich tam jakichś różnych niezadowolonych ze swojego dotychczasowego życia. Ludzi, którzy najeżdżali właśnie Bliski Wschód i te okolice w czasie tego upadku epoki brązu, tak? I to jest w ogóle bardzo słynna historia, że oni tam zupełnie inną strategię mieli niż lokalne powiedzmy królestwa i pokonywali, a na końcu mieli taką gigantyczną bitwę rzekomo z Egipcjanami. Oczywiście to są tak stare dzieje i tak kiepsko udokumentowane, że nigdy nie możemy być pewni do końca, jak to przebiegało, kim oni byli, w jakim tam powiedzmy okresie czasowym, ale no to byłoby frakcja, która naprawdę fajnie by to wszystko mogła zamiksować, a nie ma jej na liście, więc jestem 100% pewien, że ona jest płatną frakcją.
Ale może być, no bo DLC Campaign Pack jest tutaj napisane, tak. Że te wszystkie DLC w tej super edycji, czyli 4 DLC, czyli frakcji 3, jedno kampanijne, będzie jako część po premierowego content roadmap, czyli będzie mapka tego, jak to będą wychodzić te dodatki.
Ja rozumiem, ale to,
i
że oni mają...
wkrótce będą szczegóły.
Tak, ale to już szczegóły wam mówię, jakby to będą te ludy morza i to nie jest, jakby to, że te, powiedzmy, frakcje, że oni to ogłaszają, że mają roadmapa i robili to już wcześniej, to nie znaczy, że to jest w porządku, bo oni de facto wycinają jedną z najbardziej kluczowych, jakby wiesz, frakcji dla całego wydarzenia, dla całej, dla całego otoczenia, w którym robią nową grę i sprzedają ci to, wiesz, za drugim rzutem. Także ja podziękuję za kolejną chyba część, bo tak samo jak Troja...
DLC Netflix Kleopatra.
Troja była miała kilka fajnych pomysłów, a poza tym była kiepska i po prostu tak ledwo, znaczy nie ledwo grywalna, tam była, nie miała problemów jakichś z bugami i tak dalej, ale no bardzo nieprzyjemnie się w nią grało i ona słusznie zniknęła gdzieś tam w mrokach historii. I ja też czuję, że to jest kolejny taki tytuł, tylko po prostu oburza mnie lekko, wiesz, ja niełatwo mnie oburzyć, ale oburza mnie. Oburza mnie fakt, że oni to sprzedają jako taki pełnoprawny, duży tytuł historyczny, kiedy jakby same liczby tego, co mamy i te fakty, które podali, wskazują, że tak nie, po prostu nie będzie i tyle, no.
Zobaczymy. Dajcie znać, czy sądzicie tak jak Paweł, czy może dajecie jakieś... kredyt zaufania twórcom Sophie i czy w ogóle czekaliście na takiego Total War'a. A my przejdziemy do drugiego tematu, który jest też czasem zabawny, bo jeden z większych youtuberów z Francji, uwielbiam ten kraj, Jonathana ewentualnie, 183 tysiące subskrybentów, opublikował 20-minutowy film, niestety w języku francuskim, którego nie znam, więc nie mogę super dobrze zweryfikować tych wszystkich rzeczy, więc będziemy się opierać o Eurogamer.pl, o szczegółach, które nie zostały jakby powiedziane, o Assassin's Creed Mirage, czyli Assassin's Creed, który w najbliższym czasie wyjdzie i możliwe, że jeszcze w tym roku. Ogólnie miał wyjść na początku 2023, ale został przeniesiony w dal. No i już od razu w tym materiale możemy sprawdzić, że przewidywana data premiery to jest 12 października. To jakby klasyka, jeśli chodzi o Assassin's Creed, więc wcale mnie to nie dziwi. Ogólnie dużo z tych wszystkich rzeczy to są takie szczegóły, które...
Które już były omawiane dawno temu i
nie wiem,
pojawiły
nie,
się.
W sensie nie zaskakują, nie? Jestem w stanie uwierzyć, że było, że na przykład
my
gra...
A my o tych rzeczach mówiliśmy wszystkich.
No,
tutaj, na tym
trochę
podcastie.
Tak, trochę nie. Gra pierwotnie powstawała jako dodatek do Assassin's Creed Valhalla, ale no przekształcono ją w samodzielną produkcję. No, może.
Nie może, tak jest. To już jest... Znaczy, tak jest, wiadomo, ale to nie wiem, czy to nie było potwierdzone przez kogoś, natomiast to są w ogóle... Jak patrzę na to jest lista po prostu przecieków z ostatniego roku.
Rozgrywka będzie przypominać Assassin's Creed Origins, nie Valhalla. Do dyspozycji będziemy mieć wiele gadżetów i przedmiotów. Drzewko umiejętności jest mniejsze i zawiera tylko około 15 umiejętności do odblokowania, a kilka broni odblokujemy w trakcie głównych misji. Basim, czyli główny bohater asasyna, ma wyeliminować 4 główne cele, czyli w całej grze będziemy mieć 4 główne cele, czyli tak jak trochę właśnie w pierwszym Assassin's Creed, nie? I oczywiście to nie będzie tak, że będą 4 misje nara i do domu, tylko najpierw będziemy musieli zebrać dużo informacji, przesłuchać jakichś ludzi, przygotować sobie miejsce zbrodni i tak dalej, i tak dalej. To zbudować i dopiero dokonać tego zabójstwa. Kolejna informacja to także prawie całkowicie znikną elementy mitologiczne i będzie bardziej nastawienie na historię i nie będzie żadnych boskich mocy ani jakichś takich rzeczy. Chociaż Basim zacznie w ogóle swoją przygodę jako zwykły złodziej, który trafia na artefakt pierwszej cywilizacji, więc jednak są boskie moce.
Ja w ogóle, ale to czekaj, bo ten przeciek jakby czym jest potwierdzany? Bo mamy tutaj fragment takiego jakby rozgrywki. To jest dwusekundowy wycinek, który naprawdę mógłby równie dobrze pochodzić z mocno zmodyfikowanej
Nie, mógłby nawet pochodzić po prostu z Originsa. Nie poznasz po takiej jakości...
Tak, bo
no
to,
okej,
to
Assassin's Creed, to poznam.
O to chodzi. A to reszta, szczerze, to po prostu brzmi jakby On wymieniał rzeczy, które były w...
Nie, no mówię, że ma wtyki i ten jakby też ten fragment rozgrywki to jest jakby potwierdzenie tego wszystkiego,
i,
ale no...
Ale on tutaj opisuje generalnie Assassina 1 i tyle. I to jakby co tu więcej gadać, no jakby stary, no tutaj nawet...
No tak, zwiedzimy miasto tak. Bagdad i najbliższe okolice.
Ale to wiesz, że zamiast... Znaczy, nie, orzeł zostanie, ale będzie wzrok orła. To z poprzednich odsłon.
Będzie więcej misji opartych na skradaniu, śledzeniu czy posłuchiwaniu. Historia skupi się na transformacji zakonu,
ja nie wiem,
który
jest...
się nazywa Ukryty Zakon, na asasynów po prostu.
Ja nie wiem, czy to jest akurat, wiesz, czy to po prostu przeciek kiepski i on sobie wymyśla rzeczy, które były, czy bardziej, jeżeli to jest prawdziwe, przyjmijmy, tak? To brzmi bardziej, jakby oni tutaj mocno celowali w to, żeby właśnie oddać troszeczkę takiej nostalgii, wiesz, do tych pierwszych tytułów.
Ale to mi się bardzo podoba.
Co generalnie chyba było jasne w sumie, jak ogłosili to, nie?
Tak.
Nie, jak najbardziej. Jeżeli ta gra faktycznie będzie taka troszkę bardziej wycofana, wiesz, mniej wybuchów RPG-a i tak dalej, a więcej asasyna, no to
masz.
Jestem za.
Tak. Powraca system reputacji, czyli jak nabroimy, to szybciej nas strażnicy zobaczą. Powraca kodeks, powraca brak opcji dialogowych, czyli po prostu słuchamy.
Jestem.
Parkour, co ciekawe, ma być prostszy niż w Unity, ale czy w Unity był taki skomplikowany ten parkour? Ładnie wyglądał,
to jest jakby to czyjś komentarz po prostu.
Powraca system frakcji, czyli tak jak w Brotherhoodzie będziemy mogli sobie tam zrekrutować jakichś ludzi, najemników i wysyłać na misje. I będzie dużo mniej przechodzenia do czasów współczesnych, co jest naturalne. I że ogólnie ta cała struktura będzie bardziej hitmanowa. Czyli dużo skradania, ale też dużo sposobów na to, żeby zrealizować postawiony cel, co też jest naturalne. Ja o tyle, po pierwsze, to są rzeczy, które możemy się domyśleć, że to tak będzie, ale po drugie też zbliżają się E3, którego nie ma, E3, ale te wszystkie konferencje, więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby, no, to jakby pojawiło się na konferencji Ubisoft Forward, bo ona zaraz będzie. Przypomnę ci, że konferencja PlayStation jest pojutrze.
Nie interesuje mnie.
Co ci nie interesuje, te konferencje?
Tak o, jakby,
no nie, no będą zapowiedzi gier. No,
no ja chętnie, ale obejrzę, wiesz, jak już będzie po i przeczytam sobie, co było i o, zobaczę to, tamto i bam.
O 22 będzie.
No dobra, obejrzę wszystkie na żywo i będę komentował.
O 22 to jest twój właśnie czas egzystowania w społeczeństwie. Śpisz cały dzień i tylko pracujesz w nocy, więc...
Kiedy tak?
Tak zawsze było, nie?
Kiedyś.
Ale 22?
Stare dzieje.
Spoko.
Ale tutaj w ogóle jakby, no nie wiem, ten leak dla mnie wygląda tak mega nieprawdopodobnie. Nie chodzi mi o to, że nie wiem, że nie jestem w stanie uwierzyć, że oni by to zrobili, ale po prostu, bo ja tak, jak powiem ci, jak zaproponowałeś ten temat, to wierzyłem, że tu jest więcej niż tylko dwusekundowy kawałek z gry, która może być poprzednią odsłoną. Albo nawet gdyby leaker miał stay, nie? No to wygląda jeszcze jak po prostu takie zmyślanie głupot. I z tego, co rozumiem, to ludzie też nie są specjalnie przekonani tam w tym wątku. Także no ja nie wiem, ja nie jestem... Nie jestem, powiedzmy, tutaj przekonany co do tego, że mamy do czynienia z prawdziwym leakiem i chyba poczekam na tą wielką konferencję Ubisoftu, tą mega ciekawą.
Właśnie, sprawdźmy, kiedy ona jest. Ubisoft Forward 2023, 12
czerwca.
Czerwca.
Czyli tak E3 jakby trafiają też ten.
No tak.
Jakby, no to mówię, E3 może umarło, ale idea została w dużej mierze, tylko trochę lepiej skonstruowana.
No i ma te wszystkie. Jak ktoś chce, to ten. To jest, zna francuski, to sobie wpisze Leaks sur Assassin's Creed Mirage i mu wyskoczy to wszystko.
Dobra, ale to powiedzmy o czymś faktycznie ciekawym, a nie o jakimś liku, który nie istnieje.
Jakie
nawet
pytanie będzie?
Pytanie będzie, kto będzie wydawał gry Ubisoftu, skoro Ubisoft Polska się
właśnie
zmył.
Dodajmy jakby dodatkowo do tematu, że Cenega przejmie dystrybucję gier Ubisoftu w Polsce, ale nie...
Nie tylko w Polsce, też
marketing.
W Europie tutaj środkowo-wschodniej,
tak,
znaczy takiej środkowej bardziej.
Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Ale dystrybucja, nie marketing, nie jakby wsparcie, więc ciekawe, czy to będą jakieś wynajęte agencje marketingowe, tak jak większość teraz robi, czy po prostu oleją sprawę w tym wszystkim. No nic, zobaczymy. Do samej gry mam nadzieję, że te plotki się okażą prawdziwe i gra taka będzie. I mniejszy Assassin to wbrew pozorom lepszy Assassin, tak mi się wydaje. To jest jakby klucz. Ja wiem, że wszyscy chcą mega otwarte światy z pierdyliardem rzeczy, ale po pierwsze Mirage chyba jest tańszy dużo. Od chyba $50 kosztuje. No ale to mniej znaczy lepiej.
Nie wiem, czy taki tani dalej. Jakby, chociaż z drugiej strony, jak porównam sobie z tym, że oni chcą sobie za Faraona tam żądać 60, no to faktycznie przecena praktycznie.
Niektórzy chcą za grę 70, więc wiesz, to jest jak promocja prawie. Dobra, i trzeci temat będzie bardziej taki pogadankowy, bo ostatnio minęło dwa dni temu, 10 lat od momentu, kiedy zaprezentowało no, Xbox One. Dużo redakcji, w tym również Eurogamer, ale też widziałem, nie wiem, na Twitterze to też bardzo duża dyskusja o tym, czy to faktycznie było tak, że to była jakaś katastrofa piękna i że w ogóle to źle podeszli do tego wszystkiego, jeśli chodzi o zaprezentowanie po prostu konsole nowej generacji, bo mi się tak wydaje, że po prostu Microsoft zrobił to za wcześnie. W sensie przedstawienie konsoli jako centrum znaczy są dwa problemy, tak? Teraz faktycznie każdy oczekuje od tego, żeby to miejsce, w którym masz telewizor, ale teraz telewizory mają Smart TV, więc jakby nie potrzebujesz konsoli, tak? Ale to jest twoje centrum rozrywki, w której nie tylko oglądasz telewizor, bo praktycznie nie oglądasz telewizji, ale masz Netflixy, Hulu, Amazony, Disneye, Sreje, Sky Showtime i tak dalej.
To w Polsce ma Hulu.
Nieważne, podaję przykłady po prostu jakieś usługi streamingowe, masz głównie YouTube'a, którego oglądasz, no i telewizor służy ci do tego, żeby właśnie odpalić konsolę. W tamtych czasach tak dużo tych smart nie było, a jak było, to słabo działały, więc faktycznie jakby konsola miała predyspozycję do tego, żeby być takim centrum rozrywki, bo ludzie tego potrzebowali. Tylko wydaje mi się, że źle to było zaprezentowane. W sensie jakby powiedzieli głównie gry i później powiedzieli, ale wiecie, aha, świat idzie w tą stronę, my wam dajemy takie rzeczy. Te wszystkie rzeczy się przydały i finalnie jesteśmy w świecie, o którym Microsoft mówił w 2013 roku. Tak samo jak te rzeczy o tym, że masz gry i nie możesz jej oddać koledze i tak dalej, nie? Finalnie jesteśmy w momencie, w którym większość gier sprzedaje się nie fizycznie, a cyfrowo i masz je swoje na swoim koncie i nie możesz jej dać koledze. Takie,
to jest skomplikowane, bo tutaj jakby oni tak zjebali tą prezentację od góry do dołu. To jest po prostu no tragedia, bo to są mówisz narracja, że
ale ja mówię mogliby... o wizji, nie?
Ja wiem, jakby ale wizja, ale okay, też,
ja wiem, za jakby... dużo TV.
Ale każdy rozumiał, że wizja idzie w tą stronę, nie? Już poprzednie konsole gdzieś tam jakieś podstawowe funkcje multimedialne miały i to nie była jakaś nawet rewolucja straszna co do tego, co oni tam chcieli wprowadzać. Natomiast, nie no, katastrofa. Przychodzisz na E3, tak? Bo to E3 było. Tak? Czy to
nie, to był taki event.
A to jeszcze dobra, no to
tak mi się
jeszcze
wydaje.
Może pół biedy, ale.
Nie, to
też...
było 10 lat temu, nie?
No, to w sumie tuż przed E3. No to słuchaj, no to przychodzisz, mówisz, że masz nową konsolę do gier i spędzasz cały pokaz gadając o telewizji. I też jeszcze oni, wiesz, jakby.
Oni kierowali to do amerykańskiego odbiorcy, bo tam dużo było NBA, NHL.
Nie, no jasne, że tak, ale.
Futbol amerykański, który. Kogo to interesuje, to że możesz się... sobie. Na jednym ekranie dwa mecze oglądać i to będzie takie
niesamowite. No kogoś to interesuje, ale to jakby do nie o to chodzi. Tak by mogli to ogłosić tylko później, albo oddzielnie, albo jakoś na boku, no. Ale natomiast to, że oni się skupili na tym swoim rynku jednym, no to też jest wielki problem, bo bardzo złą generację sobie na to wybrali. Generalnie to była generacja, w której ludzie zaczęli kupować gry cyfrowo tak na masę, co jakby oni przewidzieli, bo z ich prezentacji to wynika.
No tak.
Natomiast nie przewidzieli, że to oznacza też, iż nawet jeżeli zrobią bangiera w przyszłej generacji, jeżeli będą mieli najlepszą konsolę świata, powiedzmy, nie? Najmocniejszą, no to mają tego Xboxa Series X, nie? Najmocniejszego teoretycznie. Ale co z tego, skoro ludzie, nawet jeżeli PS5 byłoby katastrofą totalną, to nie przerzucą się na Xboxa tak łatwo, bo mają przecież swoje biblioteki na PlayStation już. I jakby też ludziom szkoda biblioteki, jak się generacja zmienia.
Ale z drugiej
zmienia.
Strony też Sony tego nie wykorzystało, bo to nie jest tak, że na PlayStation 5...
Co Sony nie wykorzystało?
Ale nie,
PS4,
no bo czekaj, nie. Ale chodzi mi o PlayStation 5, nie? To nie jest tak, że wszystkie gry z PlayStation 4 ci działają na PlayStation 5.
Ale to oni nie muszą tego, jakby to nie o to chodzi zupełnie. Jakby biblioteka, to tak czy inaczej biblioteka, jakby to nie muszą być wszystkie tytuły. Chodzi ogólnie o rdzenie, o to, że jest jakieś tam połączenie, że już jesteś w tym ekosystemie, że sporo gier, tych szczególnie takich ongoing, tak, że one przenosisz sobie, więc wiesz, nowa generacja, no fajnie, to w Fortnite teraz pogram tutaj, nie, albo tam w GTA 5, chociaż nie wiem, czy tam się też nie dopłacało za ten, natomiast w ogóle, bo ja myślałem, że ty mówisz, że Sony nie skorzystało wtedy.
Nie, no ja wiem, ale to było takie, wiesz.
Tak, oni co wtedy zrobili, w ogóle ja pamiętam tą reklamę właśnie, ja tak patrzę, bo ona tutaj jest wyświetlona, no, ale nie pamiętam.
Możesz puścić, no.
Nie pamiętam, kiedy oni ją...
No, od razu.
Wrzucili, tak, ale jakoś tuż po tej prezentacji.
Mi się wydaje, że ona była częścią w ogóle ich, bo oni najpierw Microsoft.
Na E3, oni to na E3 przygotowali, czyli miesiąc później, niecały miesiąc później, dwa tygodnie później jakoś, kiedy trwało E3, oni pokazali podczas E3, jak wymieniać się grami na ich konsoli. I tam stało sobie dwóch ziomeczków. Zdaje mi się, że to był prezes, tak? I tam jakiś drugi ważny koleś. A, prezes chyba amerykańskiej części i prezes ogólny. I po prostu jeden drugiemu dał pudełko z grą do ręki, tak? Co tam wywołało kontrowersję. No bo też przy tym...
20 milionów.
Oni przy tym Xboxie nie mieli przede wszystkim dobrych odpowiedzi na pewne pytania, bo takie rzeczy właśnie jak wymiana gier, wiesz, takich używanych i tak dalej, no to było oczywiście słabe, ale przecież pamiętasz, jak oni mówili o tym, że ta konsola ma być always online, nie?
Tak.
A później...
I że tylko 24 pytali... godziny masz tam na to...
A to na co?
Tam mówili, że możesz być offline, ale maksymalnie 24 godziny.
To w ogóle jakaś głupota,
ale... to nigdy nie weszło, nie? Finalnie, jak ta konsola się pojawiła.
Nie, rozumiem, ale chodzi o to, że oni na przykład mówili, że musi być always online i kiedy ludzie mówili, że oni nie chcą mieć konsoli online, to odpowiedzią Microsoftu było, uwaga, dla naszych klientów, fanów, nie pamiętam właśnie, którego użyli, chyba klientów, którzy są zainteresowani graniem offline, mamy w naszym katalogu ofertę, mamy już produkt w naszym katalogu, nazywa się Xbox 360.
No to było grube.
Katastrofa.
Ale znowu, patrzymy z perspektywy. W tym momencie nie da się mieć praktycznie konsoli niepodłączonej ciągle do internetu, nie?
Tak,
jakby
ale to...
Ja włączam konsolę i ciągle coś mi się pobiera.
Ale ja nie daję punktów za wizjonerstwo, bo jakby Sony robiło w tym czasie to samo, tylko robili to po cichu i rozumieli, co, jak trzeba sprzedać tą konsolę, nie? Jakby PlayStation też możesz używać jako swojego centrum multimedialnego, nie?
No mogę,
jasne,
mogę.
Bez paru bajerów tam może, ale generalnie to jest...
Dolby Atmos.
Tak, to jest
moje Dolby Atmos.
To jest generalnie to samo, jeżeli chodzi o user experience, natomiast różnica jest taka, że oni przyszli i powiedzieli, hej, mamy, patrzcie tutaj, giereczki, o, chcecie sobie zjeść tego, jak to się nazywał, Shadowfall, tak? Ten FPS.
Killzone
Shadowfall.
To właśnie jego przekazywał.
Tak, chcecie sobie tutaj postrzelać Shadowfalla, macie, a za rok Bloodborne wychodzi w ogóle. Od razu na start generacji najlepszy ekskluzyw. Co to w ogóle się dzieje? A też no Microsoft jakby jest w ciężkiej, czarnej dziurze po tym Xboxie One, no bo tak jak mówiłem, to była generacja, w której ludzie zaczynali budować swoje biblioteki cyfrowe, ale to nie jest wszystko, bo chodzi o to, że Microsoft teraz jest, mimo tego, że oni mają dużo pieniędzy, żeby przypalić i że mają kilka fajnych projektów, właśnie jak ten Game Pass chociażby, to oni muszą to robić. Oni są zdesperowani, żeby to robić, bo ciężko im będzie rozszerzyć teraz na rynku swoją powiedzmy część tego rynku, bo zwyczajnie ludzie już tak chętnie się nie przesiadają z konsoli na konsolę i jednym z efektów tego, poza samym Game Passem, który był bardzo tani przez lata, no to jednym z efektów było coś, co się nazywa Xbox Series S i o ile my to na premierę tak mówiliśmy między sobą, że faktycznie to jest konsola taka fajna dla ludzi, którzy nie są może zainteresowani strasznie graniem, takim poważnym, ale chcą sobie jakąś tam konsolkę mieć, czy to do jakiejś FIFA, czy do czegoś, dla dziecka, czy dla siebie, no to jest fajna opcja. Ale Microsoft sobie strzelił ostro w stopę, bo to była desperacka próba wyrwania ludzi od Sony. Tylko że ci ludzie nie przyszli aż tak tłumnie i teraz, kiedy już się generacja rozkręciła, nie ma już takich braków sprzętowych, bo przypominam, że te pierwsze dwa lata jakoś to w ogóle się nie dało kupić tych konsol, które powychodziły. I SK często była takim po prostu jedynym zamiennikiem, którego ktoś miał, nie? Natomiast teraz już ciężko będzie ich sprowadzić, a z kolei deweloperzy no nie są zadowoleni z tego, że tworząc grę na Xboxa muszą robić też pod eskę. Ja nawet słyszałem, spotkałem się z taką wypowiedzią, rozmawiałem z pewnym deweloperem, że jak oni planowali porty, to no chcieli zrobić na konsolę i tam zrobili na początku robili na PC-cie to, później zrobili port swojej gry na PlayStation, a kiedy zaczęli montować coś tam przy Xboxie, to się zorientowali, jak już robili ten port pod eskę, że równie dobrze mogliby zrobić na Switcha, tak sobie słabo radziła ta eska. I teraz to nie jest taki problem, bo mamy Unreal Engine 4 ciągle rządzi, nie? I te silniki, powiedzmy Unity i tak dalej, ta rodzina jeszcze rządzi, czy to pokolenie. A kiedy Unreal 5 wjedzie tak już z buta, że wszystko będzie na nim robione, to naprawdę będzie ciężko, szczególnie tym mniejszym twórcom, robić coś pod Xboxa. Więc Xbox sobie być może swoim desperackim krokiem z początku tej generacji, który wydawał się nie taki zły, skomplikować bardzo resztę tej generacji i no, znowu jakby...
Zawsze mogą część gier powiedzieć, że stracić w chmurze, nie?
Obiecali, że wszystko, właśnie o to chodzi, że obiecali, że wszystko będzie na obydwu konsolach.
I będzie, ale
to jest skomplikowane, ale faktycznie, gdyby to zrobili także w chmurze, tylko że widzisz, kto zmusi deweloperów, wiesz, third party do tworzenia gier pod chmurę, tak? Do optymalizowania ich pod chmurę.
Ale to nie jest tak, bo to te gry się odpalają na konkretnym Xboxie, nie? Więc oni po prostu robią na Xboxa Series X i to jest odpalane w serwerowni na Xboxie Series X i po prostu tych Xboxów jest tak dużo, że da radę.
Masz rację, chociaż akurat, właśnie nie wiem, bo mówicie ciągle, że ten Xbox Series X teraz jest przy tym Game Passie.
Nie, bo raz mi kiedyś coś wyrzuciło.
Ciężko jest, powiem ci, znaleźć źródła jakieś w necie dobre na ten temat, bo wszyscy, bo to w sensie, to też nie robiłem jakichś poszukiwań wielkich, tylko wygooglowałem sobie i po prostu było, wiesz, były artykuły z różnych okresów, natomiast patrząc na performance tych gier, to ja nie wiem, czy to jest Series X. Albo Series X mocno nie domaga czasami, albo to jest po prostu tak, jak zapowiadali SK. Niemniej...
Nie wiem.
No zobaczymy, bo to też... No fajnie, że ty mówisz streaming, nie? Ale jak oni to, jeżeli to są eski, na których to jest streamowane, to jak oni to odpalą na esce, skoro to nie będzie
robione na
eskę?
Nie, na pewno nie jest. No, mówię ci, raz kiedyś mi coś takiego wyskoczyło, że jakby byłem nagle w menu konsoli, po niemiecku było, czyli to serwery były z Niemiec, i jakby tam było widać, bo coś nacisnąłem, że to jest Series X, nie? Mogę tyle powiedzieć, że miałem takie doświadczenie. To nie jest coś,
kurde,
co mogę powiedzieć...
A nie śniło ci się?
To nie było trzy razy. Więc to nie jest dziennikarsko potwierdzone, ale raz było i nie, no to by było bez sensu, no może to gorzej wygląda, bo też jakaś moc obliczeniowa musi być na to przesyłanie i jakby odbieranie w trochę innym wydaniu niż tak normalnie, nie? I na to jest zarezerwowana jakaś moc, albo po prostu przez jakby stabilność łącza to po prostu wygląda czasem gorzej, bo coś się nie doczytało ci w transmisji. Ale myślę, że to jest na tyle duży i ciekawy temat, że zapytamy się was, żebyście dali wasze swoje przemyślenia po tych 10 latach od premiery zeszłej generacji już w sumie konsol, choć nadal aktywnej trochę. Mi się wydaje, że właśnie dużo jakby przepowiedział albo miał rację Xbox, zrobił to za wcześnie, ale w tym wszystkim, co powiedziałeś, to był problem tylko taki, że oni chcieli, żeby to było coś takiego, takie urządzenie, które będzie miał każdy, nie tylko gracz. I to był błąd. A Sony zrobiło tak, że robimy urządzenie dla graczy. A gracze, wow. Bo każdy gracz zna Xboxa i PlayStation, ale każdy nie gracz nie zna ich, tylko gra Nintendo.
Tak.
Więc no, nie przewidzieli tej trzeciej drogi.
Prześliczne podsumowanie od hejtera Nintendo, który Switcha ma w domu i używa go jako podstawkę
jest
pod kawę.
Szary, nie, szary Switch, jest na nim Wiedźmin 3 i Diablo 3.
Jezu, nie wytrzymam cię.
Można gorzej.
Straszne,
w ogóle chyba przechodzimy teraz do pytania odcinka. Akurat pytanie odcinka było... nie wiem, widziałem tam dużo o Nintendo, ale pytanie odcinka brzmiało, jak myślicie, co oznacza nowa forma kolejnego Battlefielda? Inny styl graficzny, free to play, czy coś innego? I Shopper R napisał, że strzela, że free to play plus Battle Pass. No po tych wszystkich jakby przygodach tego nowego Battlefielda, to w sumie jest... to, co bym chciał oddać, to, żeby powstał po prostu Battlefield 1 wersja druga.
W sensie...
żeby miał taką całą strukturę, żeby tak się grało, tak ta gra była wspierana, tak dużo osób chciało grać, była fajna, nieprzekombinowana, tam nie było, oczywiście była przekombinowana, że to pierwsza wojna światowa, tam masz jakieś bronie, które praktycznie już były w drugiej, ale przez to, że nie miałeś tam tysiąca różnych ulepszeń, a praktycznie żadnych do tych broni, to mogłeś się skupić raczej na tej zabawie po prostu, że wybierasz daną postać, rozwijasz i tym gameplayu.
Ja zainstalowałem ostatnio 2042, żeby sobie sprawdzić i matko, jaki tam jest przytłaczający ten system odblokowywania tego wszystkiego. No jakby właśnie. Nawet celowniczek jakiś masz, nie? Który masz przy iluś tam broniach i do każdej jednej musisz go grindować oddzielnie, bo przecież... nie, straszne to jest.
Michał, panna z Interi naprawdę zabija ci zasięgi. W Batku dadzą kampanię fabularną.
Nie wiem, o co chodzi. Też nie wiem, o którą pannę z Interi chodzi, Michale, ale...
ale dobrze, żeby Battlefieldzie nowym
kampania
dali.
Kampania fabularna, no, jako ewolucyjne nowe rozwiązanie, też mi się wydaje,
Batką
że to...
Batką powrót.
Tak.
Szpakson, fajnie, że coś robią, ale... z kodem będzie ciężko nadgonić. Mogliby zrobić nowego free to play, jak Battlefield Heroes, czy Battlefield 3, czy jakoś tak. Był kiedyś taki, najlepiej na wszystkie platformy, włącznie z Nintendo Switch. Tak był i pamiętam, że grałem w niego nawet na PlayStation 3. Jak dobrze pamiętam. Jeszcze Luxus 007, czołem plusiaki, Battlefield nie musi kombinować, ludzie chcą klas, zniszczeń, dużych map z pojazdami, no i single dla casuali, kreatywność mogą sprawdzić DLC, sci-fi się nie sprawdza, Infinity Warfare.
Infinite Warfare,
na przykład. Padre Misty, może coś w stylu Call of Duty Warzone, no to raczej jako taki oddzielny projekt to zdecydowanie musiałoby być. Wydaje mi się, że jest miejsce na po prostu kolejnego Battlefielda, który wychodzi co jakiś czas i na takiego Warzona, który jest wspierany ciągle. Tak jak jest w Call of Duty.
Aha.
Simon Aventura? Aventura, tak. Cześć, od Battlefielda chciałbym reaktywacji serii Bad Company i to wszystko wystarczyło, żeby fani serii powrócili do gry. Xbox powinien stworzyć swoją grę z superbohaterem, na przykład z DC lub MK, jak Scorpion Piona. Oni nie robią nic? Xbox nic? Nie ma superbohatera? Wolverine to na PlayStation, tak? Czy na Xboxie?
To na Xboxie. Znaczy co, na PlayStation? To jest jakby twórców Spidermana.
A, okej, okay, dobra.
To jest jakby kolejna ich gra, więc nie, no, nie wydaje mi się, żeby Microsoft miał jakiś tam, powiedzmy,
niech
jakąś licencję
Deadpoola.
Taką sensowną.
Deadpool był jednym...
ale ja nie wiem, czy to już nie, znaczy, na pewno to nie jest exclusive deal, tak, czyli że Marvel jest na PlayStation, ale wydaje mi się, że jakoś tam to może jest ustawione, że wiesz, że konkretne gry takie pod... tą taką, wiesz, takim wielkim Marvel przed tym, nie? Teraz będą powstawały na przykład w tym środowisku konkretnym, nie? Czyli u Soniaczy. Chociaż kto wie, bo tam w międzyczasie jeszcze Avengersi byli i Strażnicy. Także zobaczymy. No w sumie...
kto tak, ma więcej
dobra,
pieniędzy
jak zacząłem to mówić,
Marvelu,
to myślałem, to że może nie, ale tak teraz faktycznie tych gier wychodzi i nawet niektóre są dobre. Strażnicy, mniam.
Mega. No. Pyszne. Mister Ostry, to znaczy, że nic się nie zmieni. Michał Wierzba, off topic, content zdania na temat wad Nowej Zeldy został polecony na kanale Rock i Borys w ich poniedziałkowym podcaście. Przekazałem mu i powiedział, że wie.
Tak, i powiedział nam, że dało mu to jakieś 5 słów.
Więc no, jest
przypominamy, grubo. M. Zdanowicz.
Tak.
Największy kanał.
Teraz przechodzimy do odpowiedzi pod YouTube'em i tam Maciej Mackal 83 Kaliszewski napisał, może twórcy chcą zrezygnować z ogromnych map na rzecz mniejszych i skupić się bardziej na nowych trybach, gdzie będzie wymagana zdecydowanie mniejsza liczba graczy podczas rozgrywki. Battlefield 2042 bardzo cierpi na syndrom nudnego biegania i jeszcze nudniejszego czekania na respawn. Słowem, ciekawej akcji jest tam jak na lekarstwo, głównie przez gigantyczne i mało ciekawe mapy. Ja
zgadzam
o tyle,
się.
Co grałem w Battlefielda tego 42, a grałem mało, to właśnie głównie spędzałem czas na tym, że gdzieś biegnę.
Tak.
I w trakcie biegu ktoś mnie zabije. I tyle.
No to może już nie,
albo
ale
czasem
ale
uda mi się gdzieś dojechać się tam, tak. I w sumie też za bardzo się tam nie dzieje. Dlatego preferuję zdecydowanie Call of Duty oraz Warzone. Oby następny Battlefield stał się poważną konkurencją dla Call of Duty, bo dobrych sieciowych FPS-ów w militarnych klimatach nigdy za wiele. Absyrtos Medea, Titanfall 3, Battlefield.
Tak, ja widziałem już jakieś tam te fejki też i tak dalej, że ludzie pokazują takiego Titanfalla, wiesz, w latach 20. czy coś w tym rodzaju.
Czemu nie?
Never ever, nigdy się to nie stanie.
Jakub Hutny. Coraz bardziej doświadczam przeświadczenia, że sensowną formą dla tego typu FPS-a jest forma gry usługi z rozwijanym przez dłuższy czas contentem. Choć osobiście na nowego Battlefielda nie czekam, z kolei przygarnąłbym nowego Battlefielda. Z drugiej strony dwójce zawartości nie brakuje, więc też nie do końca wiem, co mogliby wymyślić nowego. Koniec końców, może nie jestem targetem dla twórców tego typu gier. To prawda. I na chyba jeden z dłuższych...
Nie, to gra usługa ma sens, bo też jakby jak, nie wiem, w jakiegoś Apexika grasz czy coś, no to, czy w jakieś takie gry właśnie typu Battle Royale, no to absolutnie się sprawdza, że wiesz, że zostajesz przy tym samym. Nie musisz udawać co roku, że wiesz, na siłę robić tej nowej gry i opowiadać, że ona będzie w zupełnie nowej formule, zupełnie, a jak się okaże teraz, że ten nowy Battlefield to jest to samo, tylko po prostu, wiesz, inna skórka, inne czasy, no to daj spokój stary.
Króla Sucharów zostawimy może na koniec. Teraz Wojtek Kojew napisał bardzo krótko. No, nas nie było, więc nie miał się do czego przyczepić. Nowa forma Battlefielda, oczywiście, że będzie
kto
to gra...
Kto dzień temu?
Patryk i Zdenio.
Okay.
Będzie pay to win, czyli free to play, to jest podstawa graficznie. Gra zostanie dostosowana pod dziecinne klimaty, jak Fortnite, Apex, uhu, Overwatch. Jednym słowem, Battlefield RIP. Zresztą jej zakatrupi Battlefielda, tak samo jak Microsoft Koda i inne gry, Activision, Blizzard i Bethesda. Trudne czasy nas czekają, szkoda, że Microsoft dał radę przekupić all komisję. Będziecie zadowoleni ze Starfielda, wydaje mi się.
O swoją drogą to tak była rozmowa już o tym, chociaż nie, dobra, myślę, że jak już ten merger między Activision, Blizzard a Microsoftem dojdzie do skutku, wtedy sobie jeszcze raz o tym pogadamy.
Tak.
O całej tej batalii, bo to w ogóle fajna sprawa, ciekawa i trochę przerażająca.
Emil Obrys. Na Steamie można przecież grę kupić, zagrać i jak się nie podoba, to ją oddać. To chyba a propos jakiegoś tematu. Słuchałem tego podcastu, ale nie w całości.
Tak. 2 godziny można na Steamie zagrać, żeby jeszcze ten zwrot był przyjęty. Aczkolwiek chodzi o taki automatyczny zwrot, bo generalnie jeśli się postaracie, to i po większej ilości godzin dostaniecie zwrot, tylko musicie jakoś tam uargumentować. I to w sumie niezależnie od platformy. Akurat, bo to taki, nie wiem czy to protip, ale bardzo dużo osób, z którymi rozmawiałem, które chciały zwracać, to się jakby nie rozumieją trochę z tego systemu, ale generalnie platformy chcą zwracać, przynajmniej, wiesz, jeżeli nie robicie tego co tydzień. No tam powiedzmy raz macie na rok, czy w ogóle pierwszy raz w życiu jakiś problem, nie? Kupiliście, jak ja kiedyś, Total War na telefon i mimo tego, że miał być w specyfikacji, nie działał na tym odpowiednim telefonie, no to na luzie, a tak o, i zwrot. Także platformy są chętne, gadajcie.
Silver Sea, najnowszy Call of Duty dołączany do tego Warzone 2.0 to największe splunięcie w twarz fanom serii, jakie widziałem w świecie gier. Tyle lat rozwoju wyrzucili jednym tytułem tylko po to, żeby doić hajs z turbo casualowego gracza. Obawiam się, że Battlefieldem zrobią to samo, bo w kodzie zadziałało. Pola w Excelu zdecydowanie mają zielone, mimo ogólnego tragicznego stanu tytułu. Jeśli chcecie poczytać o tym, co
nie
dokładnie
wiem,
i tak dalej, to jest wątek dalszy, w którym M. Zdanowicz i Magic Potato się wypowiadają i tam też rozwijają to, co sprawia, że to jest tragiczny tytuł. Dlatego też odsyłamy do komentarzy.
Jednak jestem ciekaw.
Nie, żeby ludzie
poczekali. Ja wiem. Tylko jestem ciekaw też, bo ogólnie jakby dla mnie takie Warzone i tak dalej, one wymagają dużo więcej takiego wiesz, siedzenia przy tej grze, więc teoretycznie, jeżeli patrzymy na hardkorowość z tej strony, zaangażowanie, to więcej wymagają niż taki typowy twój kodzik, nie? Co no tak. Ale dobra.
Kamil Ciupa, nigdy nie byłem fanem Nintendo, jedyne w Pokémony grałem. Pokémony grałem, ale to przez anime. I nie rozumiem, dlaczego takie gry jak Zelda dostają. O, to już początek przyszłego tematu. Dostają 10 na 10. Dla mnie gra 10 na 10 to gra perfekcyjna pod każdym względem, a tu nie ma ani grafiki, ani optymalizacji, ani polskiego języka. Starość Switcha to dla mnie żadna wymówka w sytuacji, gdy gra wychodzi na tylko jedną konsolę. Nie oceniam fabuły i świata, bo nie grałem, ale pomysłowość twórców w temacie mechanik doceniam, ale średnia z 5, 7 i 10 to nie 10.
No tak, ale też od razu nie wiem, ja na przykład się w ogóle nie zgadzam z tym, że gra 10 na 10 to gra perfekcyjna, bo
ale
to jest
to
w ogóle...
Za tydzień, to jest pytanie nic od dzisiejszego
nie, bo, odcinka. No chyba, że będziemy gadać o Zeldzie, ale to musiałbym jeszcze od ciebie Switcha wziąć, a z zdania Zeldę
wyrwać. Nie o Zeldzie, natomiast, ale jakby o tym...
Ja wiem, ja mówię o tym samym tłumaczeniu, natomiast ja mówię tylko, chodzi mi tylko o tą perfekcję, nie? O to też, no daj spokój, na 10 na 10 perfekcja, jakby jest dużo 10 na 10, które są daleko od perfekcji, a wręcz nie wiem, czy jest jakakolwiek perfekcyjna gra, nie? Każda ma jakiś...
Nie, no tak, ale...
ten czy inny problem.
Wydaje mi się, że chodzi o to, jakby to długa dyskusja, trafiasz znowu do tego samego świata, tak. Ja wiem, że chyba, są podziemia, że... ale w sumie to jest trochę to samo.
No właśnie
ten cel
nie.
Gry jest też trochę ten sam.
Okej. Ale dobra, ja nie dyskutuję o Zeldzie, mam w nosie Zelda teraz.
Rozwinięte mechaniki,
ja mam w nosie Zelda, nie o Zeldzie mówię.
Więc pytanie, czy taki recykling to jest to.
Chyba,
czy,
że o to ci chodzi.
Że ale... poprzednia Zelda może
ale
tak.
Ale nie jest recykling, skoro masz więcej tego świata nowego niż tego starego.
Dlatego
bo
to jest do dyskusji.
Wiesz, tam i podziemia.
Ostatni komentarz. Król Sucharów. Aż musiałem na chwilę wstać od Zeldy, żeby napisać ten komentarz. Uhu. Battlefield raczej powróci w formie free-to-play jako Battle Pass Field i wszyscy będą płakać, a i tak ludzie będą grać bo za darmo. Wklejam tutaj komentarz z poprzedniego odcinka, bo pan M go tak wykastrował, że aż mnie zabolało. To mój pierwszy komentarz do solocastu M Zdanowicz. No chyba, że jednak Mateusz nie będzie sam, mimo że mówił, że będzie sam. I teraz to ja wychodzę na głupka, a to M jest niesłowny. Na początek chwila uwagi. Jest mi niesamowicie przykro. Microsoft, a w szczególności Phil Spencer, wykonał tytaniczną pracę w odbudowie wizerunku Xboxa po katastrofie, jakim był marketing Xboxa One. O tym mówiliśmy. Microsoft wypuścił mega mocną maszynę, którą można było kupić w sklepie, a nie od skalperów. Wypuścili też najtańszy Next Gen, który kosztuje mniej od pada Sony. To prawda. Stworzyli niesamowitą usługę sieciową, która zrewolucjonizowała, nie umiem w tym aparacie to mówić, sposób, w jaki się patrzy na gry mniejsze i większe. A na dodatek na premierę dają wszystkie swoje premierowe gry w Game Passie, tu ja dodam. Krótko mówiąc, zrobili dużo pchy, jednak nic to nie znaczy, nieważne co zrobi Microsoft, zawsze będą na przegranej pozycji. Brakuje im tego, co mają Sony, hatfu i Nintendo, czyli nostalgii. Nawet jeśli każdy tytuł Microsoftu byłby 11 na 10, to nigdy nie będą mogli wygrać z kolejnym God of War'em, The Last of Us lub jakikolwiek inną grą od Sony, gdzie widok jest za pleców i podnosimy rzeczy trójkątem, bo teraz to najważniejszy peak gamingu. Phil chyba w końcu przestał się łudzić i stąd jego smutek i obawiam się, że zaraz odejdzie ze względu na wypalenie, a zastąpi go jakiś korpo szczur, który zniszczy wszystko, co Phil zbudował przez ostatnie lata. Smuteczek. Ja sam mam teraz jakiegoś strasznego doła i humor poprawia mi gra o jeździe ciężarówką po UK. Nazywa się Tears of the Kingdom.
Ale cię schwytał.
Mateusz po przejściu Gravity Rush musi zagrać sequel Gravity 2. Jak zawsze jesteście 11 na 10 i bez chwili zastanowienia bym sprzedał PlayStation 5, żeby was posłuchać ekskluzywnie na Xboxie. Super. PS2. Mateusze Fiducie, to ja. Jak widzę, jak szkaluje Zelda na Twitterze, uważaj, bo cię wyrzucę z klubu 30 FPS-ów. Boomerski XD dla was.
Dobra, to szybko, bo to trzeba szybko, a mało
co?
Czasu mamy, ale
co?
No tak ogólnie co do tego, nie? No bo jakby to, no to jest tytaniczna praca na pewno, w sensie ten wizerunek mocno się zmienił i my to tak jak nawet jak komentowaliśmy w trakcie tej generacji, no to dużo dobrych kroków, albo przynajmniej wydawałoby się dobrych kroków ten Xbox poczynił i faktycznie nie wiem, no
nostalgii
ten Game Pass...
nie mają, ale będą mieć wkrótce, tak, bo jakby minie odpowiednia ilość czasu, że ludzie się ci co
oni mają, ale
na
Xbox też ma
tak.
Wielką nostalgię, no co ty stary,
no,
Xbox,
takie,
Xbox jedzie jakby, ja w ogóle nie rozumiałbym jak taki Xbox może się utrzymać na takich grach jak Halo czy God of War jako serię, nie? A to właśnie one są tutaj tym obiektem nostalgii wśród ludzi. Czy wiesz, jakby to są no, porównywalne dla tych, powiedzmy, fanów Xboxa do tego, co robi tam The Last of Us na PlayStation. Wiadomo, że trochę to inny kaliber, ale tak to wygląda i wydaje mi się, że oni jak będą mieli te faktycznie gry 10 na 10 i 11 na 10, to będzie zupełnie inna rozmowa, bo faktycznie i mają infrastrukturę, i mają fajne usługi, i tanie konsole, więc mogliby sobie z tym, wiesz, mogliby przyciągnąć kogoś, ale tych gier po prostu nie mają tych 11 na 10. Te 11 na 10 to póki co jest fantastyka, bo oni no... Jak na to, ile tych studiów nakupowali...
Goście czekają.
Bardzo mogę. Kończymy. Widzę, że czekają. Tylko mówię, no po prostu sami są sobie winni i niech zaczną pracować
to
ciężko.
Prawda.
Niech Phil Spencer idzie w pole zbierać ryż. Nie, no dobra, niech się postara
dobre gry
wydać jeszcze
z tego pola.
Niech Avowed wyda, no. Ja chcę z Avowed wygrać i zagrać i wtedy powiem, że Xbox jest najlepszą konsolą.
Pytanie odcinka. Czy gra może być 10 na 10, jeśli nie posiada polskiej wersji językowej, a jest jednym z najważniejszych tytułów aktualnie, jest najbardziej reklamowanym tytułem w danym kraju, na którym są wydawane setki, jeśli nie miliony złotych na marketing i gra nie ma polskiej edycji?
No tak, w ogóle jakby...
To jest pytanie odcinka.
Jak lokalizacja wpływa u was na taką, powiedzmy, ocenę, odbiór gry, tak? No bo wiadomo, że inaczej to będzie wyglądało przy indykach, inaczej to będzie wyglądało przy takich wielkich tytułach jak Tears of the Kingdom, no ale właśnie, jakie jest wasze spojrzenie na tą sprawę i za tydzień zrobimy sobie o tym całą pogaduchę na temat właśnie tak. Zeldy, na temat tego tłumaczenia, a tymczasem kończymy, bo audycja się zaczyna, a
zawsze musimy
ma.
To powiedzieć, że tak niby, och, tak dużo chcieliśmy powiedzieć, ale zaraz audycja. 550 odcinek GNM Plus, razem z wami byli
Paweł Stachyra
i Mateusz Widut. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.